Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, stały słuchacz. Chciałbym powiedzieć o takiej miłej sytuacji, która mnie często spotyka. Ostatnio często z ulicy Meringa, tam niedawny taki rosyjski pomnik jest, wjeżdżam na tą trasę policzką. No i zauważam, że często kierowcy, ponieważ jest tutaj ogromny ruch w kierunku Polic, na tym górnym stołczynie, no i kierowcy autobusów, a również samochodów osobowych, prywatnych, no zdarza się, że często mnie po prostu przepuszczają z tej podporządkowanej, bo bym tam w tym rogu Meringa, to bym kwitł tam nie wiadomo jak długo. Więc bardzo wielkie dzięki, proszę to nagłośnić.
Dzień dobry, stało się tak jak pan chciał. Witamy, Wawrzyniec Szwaja, Patrycja Zielonka, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Jest poniedziałek, 12 dzień marca. Nie we wszystkich korkach kultura nam ratuje skórę. Czasem są takie korki, w których stać trzeba. Kto wczoraj po południu, późnym popołudniem, wieczorem wracał z nadmorza, to w ten wąski korek i wąskie gardło wbił się na A6 w okolicach, gdzie zrywana jest stara betonowa nawierzchnia. No i trzeba było stać nawet 40 minut. No ale takie to uroki pięknego, takiego jeszcze niewiosennego, wolnego dnia. Bardzo wiele osób pojechało wczoraj nad morze. No i rzeczywiście było warto, bo było bardzo ciepło, piękna pogoda. Dzisiaj już trochę pogoda mniej piękna, ale jednak nadal ciepło. Co prawda za kilka dni ma przyjść ochłodzenie, no ale mam nadzieję, że nie będzie już takiego powrotu mrozów, jak to miało miejsce na początku marca. Dzisiaj w programie rzeczywiście porozmawiamy o funkcjonowaniu Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecin pod kątem rejestracji samochodów czy też przerejestrowania pojazdów, ale będziemy także sprawdzali razem z zachodniopomorskim wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska te substancje, które wydobywają się z komina elektrociepłowni Pomorzany. Przypomnę, w czwartek na naszej antenie gościł zastępca dyrektora elektrowni Dolna Odra, który nie chciał powiedzieć, co wydobywa się, jakie substancje są emitowane do atmosfery właśnie z komina elektrociepłowni Pomorzany, ale myślę, że pan Andrzej Miluch, inspektor ochrony środowiska, powie nam o tym. Porozmawiamy także o dziwnej praktyce w jednym ze sklepów w Policach. Otóż w związku z pierwszą niedzielą, kiedy handel w sklepach wielkopowierzchniowych był zakazany, pojawił się sklep, w którym do zakupów doliczona była tak zwana opłata świąteczna, 1 zł plus VAT. Czy to dopuszczalna praktyka? No i przeniesiemy się też na ulicę Kwiatową. Tam w wiosną zeszłego roku, to był chyba marzec albo kwiecień, rozpoczął się remont tejże ulicy, włącznie z pętlą, no i już kilkakrotnie przekładano termin zakończenia tych robót, no i roboty jak trwały, tak trwają. Zapytamy, kiedy wreszcie koniec. To oczywiście nasz plan minimum, bo maksimum jest to wiele, wiele bardziej ambitny. Teraz uroki roztopów, uroki miękkiej ziemi, nawet czuć zapach tej ziemi, kto jest wrażliwy na zapachy, to czuje, jak nasza planeta tutaj dzięki wiosennemu powiewowi zaczęła oddychać, ale są również problemy z tym związane.
Dzień dobry, Szczecinianin. Dzwonię z placu Kościuszki i zapraszam kogoś, żeby przyjechał i zobaczył, jak wygląda rozjeżdżony plac Kościuszki przez samochody dostarczające środki czystości do toalety, która się tutaj znajduje na placu Kościuszki. Nie rozumiem, czy to jest aż taka potrzeba, żeby wjeżdżać na ten plac i jeździć po tych trawnikach samochodem. Jest odwilż, trawniki są miękkie, a tu już się porobiły kolejny. Przecież ten samochód może stanąć z powodzeniem na parkingu, znaczy na jezdni, na ulicy Piastów. Nikomu nie przeszkadza, nie zawadza, bo stoją tu również i autobusy. Ale nie, trzeba podjechać pod same drzwi, nie wiadomo po co, na co, żeby rozjechać ten trawnik. Proszę przyjść zobaczyć. Przecież to są nasze wszystkich pieniądze, które idą tutaj na utrzymanie tej czystości i zieleni.
Andrzej Kus, rzecznik miasta do spraw ochrony środowiska, poinformował nas, że zainteresują się jego pracownicy tym tematem. No i sprawdzą, czy rzeczywiście te rozjeżdżone trawniki, alejki, to jest sprawka firmy, która dowozi do miejskiej toalety papier toaletowy, czy też środki czystości. Trudno się z panem nie zgodzić. No i trudno nie podzielać oburzenia naszego słuchacza, pana Michała, który był na placu zabaw przy stawie Brodowskim. Ostatnio wychodząc z dzieckiem z tego placu zabaw, zastałem niemiłą niespodziankę w postaci ludzkich odchodów w jednej z wieżyczek zabawek dziecięcych. Chciałbym się dowiedzieć, gdzie zgłasza się takie sytuacje. Kto jest odpowiedzialny za dbanie o czystość i bezpieczeństwo placów zabaw? Ano, Zakład Usług Komunalnych. Należy to w Zakładzie Usług Komunalnych zgłosić. Myślę, że ma pan telefon z internetem, znaleźć odpowiedni numer. Jeżeli to są godziny poza pracą, to można zadzwonić do dyżurnego technicznego miasta lub do Straży Miejskiej. Tam są życzliwi ludzie i na pewno pomogą. 986 to jest ten numer. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Sławek właśnie umieścił zdjęcie od naszego stałego słuchacza. Budynek mieszkalny zresztą, jak to mówią urzędnicy. No i słusznie, bo rzeczywiście jest to budynek mieszkalny. No i przy dachu tego budynku widać budki lęgowe dla ptaków, pod dachem przymocowane do ściany. No i właśnie nasz słuchacz pyta, co to za pomysł, żeby gołębie się lęgły. Na mój rzut oka to wygląda na to, że gołębie się do tych otworów, które tutaj mamy, raczej nie zmieszczą. Chyba są to budki dla jeżyków, ale właśnie jesteśmy w trakcie sprawdzania. Jeżyki jak najbardziej słuchaczu są pożyteczne, wyłapują uciążliwe komary, a sezon już niedługo, jeszcze miesiąc myślę i już ruszą do ataku. Wszystko co prawda zależy od temperatury, ale miesiąc z wąsem na pewno. W każdym razie sprawdzimy, dla jakich zwierzaków latających są te budki. Nam się wydaje właśnie dla jeżyków, może jedne, bo jedne mają... są w pionie ustawione, a drugie w poziomie. Właśnie może jeszcze są tu jakieś dla nietoperzy. Kto wie, też pożyteczne stworzenia. W każdym razie tę sprawę będziemy weryfikowali. A teraz zagadka dla naszych słuchaczy. Może są w stanie wyjaśnić pytanie.
Witam, Darek ze Szczecina z tej strony. Zdarzyła mi się taka sytuacja podczas rozmowy z żoną. W pewnym momencie rozmowa została urwana i cała rozmowa została odtworzona. Nie wiem, czy to kwestia nagrywania, czy to kwestia błędu sieci jest. Natomiast no, bardzo mocno mnie to zaniepokoiło. Sytuacja miała 2 miesiące temu, około 2 miesięcy temu. Powtórzyła się wczoraj. Oboje byliśmy w innej sieci, ja byłem w sieci Play, żona chwili obecnej jest w sieci Orange, także myślę, że to nie są problemy związane tylko i wyłącznie z siecią, natomiast no jest to, budzi niepokój pewien, że każde słowo w chwili obecnej chyba jest nagrywane, nie wiem, czy jesteśmy pod pełną inwigilacją już, czy po prostu jakieś błędy wychodzą. Pozdrawiam, dziękuję.
Sławek mówił przed programem, że także spotkał się z takim zdarzeniem w kontaktach ze swoim telefonem, więc może słuchacze odpowiedzą, z czego to wynika odtwarzanie nagranej rozmowy. 510 37 36, czekamy na pomoc naszych słuchaczy. Mówiłem już o weekendzie, ale jeszcze wróćmy na chwilę. Sobota, wieczór, przeprawa promowa w Świnoujściu. Ta dla mieszkańców spoza Świnoujścia. Co się działo? Było bez problemu?
Krzysztof dzwonię z przeprawy promowej w Karcibory w Świnoujściu. No niestety, chciałem powiadomić, że wylot ze Świnoujścia na Szczecin to około 2 godzin czekania na prom. Od godziny 19 pływa tylko jeden. No jestem w szoku, że na weekend, kiedy wszyscy wyjeżdżają ze Świnoujścia, lecą do centrum, do Szczecina, stoją w tak gigantycznym korku, a pan prezydent, nie wiem, Świnoujścia co robi. Nie widzi tego, nikt tego o tym nie wie. Żeby puścić 2 promy do godziny 21, żeby ktoś rozładował ten korek, nie wiem. Pozdrawiam, mam nadzieję, że ktoś się tym zainteresuje.
Czyli sezon letni możemy uznać za otwarty, ale tak już całkiem serio, no rzeczywiście trzeba będzie powrócić do rozmowy z żeglugą świnoujską albo z samym panem prezydentem. Co z tym problemem? Czy znowu kwestia pieniędzy na właśnie utrzymanie tej przeprawy? Do tego tematu na pewno powrócimy. Myślę, że przed najbliższym weekendem. Co prawda pogoda ma nie być tak wspaniała jak we wczorajszą niedzielę, ale jednak warto do tematu wrócić. Zanotuję sobie już od razu ten temat. W piątek gościliśmy rzeczniczkę Poczty Polskiej. Punktem wyjścia naszej rozmowy była sytuacja w wielu urzędach pocztowych, gdzie brakuje listonoszy, bo to nie jest tylko ulica Hrubieszowska, ale to jest Śmierdnica, to są Podjuchy. No, w wielu, wielu miejscach brakuje tych listonoszy. Słuchacze skarżą się nam, że nie otrzymują korespondencji, idą na pocztę, tracą czas, bo albo list jest, ale trzeba poczekać, żeby go odebrać, albo listu nie ma. I tak wielokrotnie. Przeszedłem w rozmowie z Justyną Siwek, rzeczniczką Poczty Polskiej, do kwestii zarobków. Pani rzecznik mówiła o tym, że były ostatnio dwie podwyżki, ale i tak na rękę 2500-2600 zł zarabiać i nosić te ciężkie torby, to jest los nie do pozazdroszczenia. Oprócz tego pytaliśmy panią rzecznik o to, czy na poczcie pojawią się automaty do znaczków i do kopert, żeby nie trzeba było stać w kolejce. No ale nie, dowiedzieliśmy się, że jest jakaś elektroniczna, wypasiona, mówiąc językiem młodzieżowym, aplikacja. Możemy sobie w domu wydrukować znaczek, nakleić. Kopertę przecież można sobie też zrobić, to już ja od siebie dodaję. Więc na razie poczta nie przewiduje żadnych znaczkomatów, żadnych kopertomatów. Nie, nie, nie. Poczta jest krok przed nami, klientami, którzy takich urządzeń by chcieli. No to teraz w pakiecie z dedykacją dla pani rzecznik opinie naszych słuchaczy.
Na Pomorzanach wystarczy przejść, albo wrzucają listonosze. Ja wiem, że są ludzie z tak zwanej łapanki, ale albo wrzucają awiza byle gdzie, albo w ogóle ich nie wrzucają, albo jeszcze śmieszniej, przychodzą i mówią po dwóch tygodniach, że poczta leży na oddziale. No to są jakieś kpiny. Pozdrawiam serdecznie.
Dzień dobry, dzwoni Anna ze Szczecina. Mi się wydaje, że pies pogrzebany tu jest w jednym szczególe. Dlaczego na Poczcie Polskiej jest tak mało pracowników? Dlaczego okienka są puste? Sprawa jest prosta. Zapytajcie o płacę na poczcie. Dlaczego nikt nie chce iść na listonosza? Jest to praca bardzo niewdzięczna. Dlaczego panie nie chcą iść na okienku? Praca jest niesamowicie stresująca. I płaca, i praca jest bardzo mało płatna. I to jest główny czynnik, dlaczego jest mało osób na poczcie pracujących. Dziękuję.
Witam, stała słuchaczka ze Szczecina. Popieram głosy słuchaczy, którzy mówią, że na poczcie wszystko można nabyć oprócz sprawnie wydanego znaczka, koperty. I głos, dlaczego nie ma automatów do sprzedaży znaczków, kopert, głos pani rzecznik jest po prostu niedorzeczny. Poczta Polska jest skostniałą instytucją, która w tej chwili wykonuje zupełnie inną rolę i w każdej miejscowości są kolejki. Nieudolnie pracujące panie, zbyt drobiazgowe procedury, a skąd to wiem? Byłam kiedyś nauczycielem logistyków, którzy mieli praktyki na Poczcie Polskiej w Szczecinie. Kiedy wrócili, pytałam ich, jakim na tych praktykach było. Więc ci, którzy byli na poczcie, to mówili XIX wiek. Tam się czas zatrzymał w tej instytucji i nie ma myślenia do przodu. Pozdrawiam serdecznie.
Radek Szczecin. Bardzo mnie rozbawiło to, co usłyszałem w radiu od pani rzecznik, że dwa razy podnosili pensję listonoszom, tylko nadal to jest wielkie nic. Może podnosili o jakieś 10-20 zł, ale 2500 brutto na dzień dzisiejszy to jest pensja głodowa, mając rodzinę. Ja 3 lata temu pracując w kurierce zarabiałem 3000 zł netto i to było godziwo. I teraz już nie pracuję, zarabiam więcej gdzie indziej. Po prostu inflacja, czasy idą do przodu i Poczta Polska dalej śpi i jest w latach 80. Zupełnie zmierza to w złym kierunku. Dziękuję.
Dzień dobry, Maksymilian Szczecina. Poruszony problem usług przez Pocztę Polską jest problem trwający od co najmniej kilkunastu miesięcy, a nie jeżeli 2-3 lat. Ja prezentuję mieszkańców, mieszkam w okolicy Kastoramy, ulicy Ku Słońcu i okolic. Problemy z pocztą są od dosłownie od 2 lat. Nie ma stałych listonoszy. Listy są przynoszone w sposób nierównomierny czasowo. Po prostu brak ludzi. A jak są ludzie, są ci ludzie nieodpowiedni. Musiałem rezygnować z usług Poczty Polskiej, jeśli chodzi o przesyłki. Natomiast jeśli chodzi o wiadomości, lista, jeśli chodzi o rachunki, które trzeba zapłacić na czas, poprosiłem o przekazywanie rachunku drogą internetową, elektroniczną. Ale niestety nie każdy ma internet, nie każdy posiada drukarki, nie każdy umie to obsługiwać. Dziękuję.
Dzień dobry, ja to pani rzecznik poczty. Chyba już zwariowali kompletnie. 3/4 ludzi nie ma żadnych w ogóle drukarek. 1/5 nie ma w ogóle komputerów, a oni chcą, żeby kupować znaczek za 2 złote przez internet i drukować sobie. Opamiętajcie się, ludzie z poczty.
I tyle na razie na temat poczty, chociaż za chwilę będzie jeszcze jeden głos w nieco innej sprawie, ale teraz wróćmy do telefonu, w którym słuchacz mówił o odtwarzanej w słuchawce nagranej rozmowie, jego wypowiedzi. Jest z nami pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Krzysztofie, z czego to wynika? Czy to jakiś podsłuch? Czy to jakieś niecne zamiary służb?
Wie pan co, ja nie wiem, z czego to wynika. Sam jestem tym zaskoczony. W ubiegłym roku byłem na... powiedzmy, no, na 2 kontraktach, bo jestem marynarzem i zdarzałbym się również takie sytuacje, gdzie i to tylko będąc w Anglii, powiedzmy w Wielkiej Brytanii, zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie ja dzwoniłem na komórkę do domu i rozmowa była mi odtwarzana i to była taka pętla, że ona cały czas się odtwarzała, musiałem się rozłączyć i zadzwonić jeszcze raz, nie? Ale to się często zdarzało, nie tylko mi, moim znajomym również się to zdarzało. Na przykład w Holandii, jak byliśmy, nie zdarzało się to. W Norwegii się to nie zdarzało. Na Wyspach Obcych nie, ale na przykład w Anglii tak. Teraz jestem w domu na przykład i takie sytuacje nie mają miejsca. Ale w Anglii miały takie sytuacje, nie tylko ja, zresztą miejsce. I ja myślę, że jesteśmy nieźle inwigilowani przez służby. Ja tak myślę, może przynajmniej. Bo skąd to się może brać takie coś?
Dziękuję, panie Krzysztofie. Sprawdzimy. W takim razie może do służb nie będziemy telefonowali, bo chyba nam nie potwierdzą. Natomiast zapytamy operatorów telefonii komórkowej, czy im wiadomo, skąd właśnie taki odsłuch, taka zwrotna, można powiedzieć, że słuchamy po prostu naszej rozmowy, która już się odbyła. Do tematu wrócimy, a może jeszcze ktoś ze słuchaczy na ten temat, to bardzo prosimy. 510 37 i 36. A teraz, tak jak powiedziałem, jeszcze na chwilę kwestia poczty. Ten problem przerabialiśmy na lewo, na prawo, z przodu, z tyłu, z każdej strony. No i cóż, posłuchajmy.
Witam Państwa. Moje nazwisko Wojtowicz Małgorzata. Dzwonię w takiej nietypowej sprawie. Chciałam odebrać przesyłkę poczty z sądu i mam na to pełnomocnictwo przez notariusza. Typowe, że z poczty też mogę odebrać. Pani powiedziała, że nie mogę odebrać tej przesyłki z powodu, że mają takie prawo pocztowe i jest na to ustawa, dziennik ustaw z dnia 29 lipca 2015. Mama w tej chwili leży na onkologii. Przesyłkę muszę odebrać, bo chodzi to o płatność, którą muszę mieścić w sądzie i nie mam takiej możliwości. Bardzo proszę o kontakt. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy. Jeżeli chodzi o kontakt, to prosimy zostawić do siebie numer telefonu. Natomiast tak jak pani powiedziała, są przepisy pocztowe i okazuje się, że pełnomocnictwo notarialne na nic tutaj nam się nie zda. Musimy mieć pełnomocnictwo pocztowe, żeby odebrać przesyłkę pani na przykład w imieniu swojej mamy, ale prosimy o kontakt. Może uda się pani pomóc w drodze wyjątku. To jest czas reakcji 12.22. W piątek głównym tematem audycji była kwestia egzaminów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Szczecinie. Słuchaczka rozżalona napisała, że nie dość, że egzamin jest bardzo trudno zdać. Wiele osób zdaje po kilkanaście razy. To jeszcze egzaminujący są niesympatyczni, nieprzystępni i oblewają za byle co. Naszym gościem była Wioletta Myszkowska, egzaminator nadzorujący w WORT Szczecin. No i pani Wioletta przekonywała nas, że po pierwsze taka liczba egzaminów właśnie, że jeden zdający zdaje po kilkanaście razy, nie jest spowodowana tym, że WORT utrzymuje się właśnie z płatności za egzaminy. Poza tym mówiła, że to, że taka jest niska zdawalność, że co trzeci zdający za pierwszym razem zdaje, wynika z tego, że szkoły nauki jazdy źle tej jazdy właśnie uczą. A oto pakiet komentarzy po naszej piątkowej audycji.
Dzień dobry, Wojciech. To nie jest wcale tak, jak pani tutaj ładnie mówi. Te wszystkie pieniążki, które są zbierane z tych wszystkich egzaminowanych, za każdym razem, kiedy nie zdadzą tego egzaminu praktycznego na prawo jazdy, trafiają do ich kieszeni. Bo żeby podnosić wynagrodzenia tym instruktorom czy egzaminatorom, którzy uczą na te wyższe kategorie, mają wyższe dochody od tych, co uczą na te kategorie niższe. Więc z czegoś WORT musi im płacić. a teraz taki z życia wzięte, moja córka kilkanaście razy podchodziła do tego egzaminu i tak jak pani egzaminator tłumaczy, że to nie są błahe sprawy, bo są wymuszenia pierwszeństwa i tak dalej. To są sporadyczne przypadki. Na przykład moja córka została oblana w przypadku, kiedy pan egzaminujący kazał jej zatrzymać samochód awaryjnie. Więc ona na kursie nie miała w ogóle takiego czegoś, jak odbywała kurs, robione. To jest masakra.
Dzień dobry, stały słuchacz, Adam ze Szczecina. Muszę wziąć w obronę szczeciński WORD i system egzaminacyjny. Ja niedawno zdawałem prawo jazdy, pod koniec zeszłego roku. Zdałem go za pierwszym razem, w miłej atmosferze, pod fachowym okiem instruktora. Popełniłem kilka drobnych błędów, ale jak stwierdził egzaminator, wybrnąłem z nich samodzielnie i zakończyłem egzamin wynikiem pozytywnym. Natomiast aspekt zdawalności, to co czynią młodzi ludzie na drogach, w większości młodzi ludzie, ale nie tylko, którzy zdają egzamin nawet za piątym, siódmym czy dziewiątym razem, woła o pomstę do nieba. I naprawdę tutaj weryfikacja i ostre oko egzaminatorów ratuje nas przed wieloma kolizjami i wypadkami drogowymi. Naprawdę, egzaminatorzy, trzymam za was kciuki i bądźcie konsekwentni i nie puszczajcie żadnej hały na drogę. Pozdrawiam. Do widzenia.
Wojciechowski Marcin. Interesuje mnie to egzaminowanie kierowców w naszym WORD-zie w Szczecinie. Kategoria C. Na czas zaczepianie przyczepy. W której firmie się zaczepia przyczepę na czas? Chciałbym sprawdzić takiego egzaminatora, czy on się wyrobi w tym czasie i zrobi to prawidłowo.
Dominik ze Szczecina. Ja po moim przypadku mogę twierdzić, że jednak mimo wszystko chodzi o umiejętność jeżdżenia, gdyż gdy ja zdawałem jakieś 10 lat temu, to instruktor powiedział mi na koniec jazdy, no kilka razy pan mnie włączył kierunkowskazu i jakieś tam jeszcze błędy, ale widzę, że umie pan jeździć, egzamin zaliczony. Może przyczepiłem się do nich po prostu, bo do czegoś się przyczepić muszą. Ze względu na to, że kierowca no, nie umie jeździć. Pozdrawiam.
Dzień dobry, Mirek Gaskowiak, dzwonię ze Szczecina. 2-3 lata temu po sąsiedzku u nas tutaj w Niemczech, w władzach Brandenburgii, podnoszono wielki larum, bo 10% ludzi nie zdawało egzaminu, a 90% zdawało. U nas te proporcje są wręcz odwrotnie i sobie nikt z tego nic nie robi. Kamery często są wyłączone albo jest to tak wszystko ustawione, że nawet nie można dokładnie tego skontrolować. A moim zdaniem to chyba chodzi tylko i wyłącznie o kasy, kasy i jeszcze raz kasy. Tylko to się liczy. Dziękuję.
To wszystkie komentarze w pakiecie. Jeżeli słuchacze nadal chcą komentować, bardzo proszę, 510 37 i 3 2. A ja witam naszego gościa. Jest nim pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przede mną mail od naszego stałego słuchacza. Pan pisze tak. Zarejestrowanie bądź przerejestrowanie pojazdu w Biurze Obsługi Interesantów przy Placu Armii Krajowej w Szczecinie graniczy z cudem. Kilkakrotnie w ciągu tygodnia próbowałem zarezerwować wizytę w urzędzie za pomocą internetu. Bezskutecznie. Nie udała mi się ta sztuka mimo wielu prób w różnych godzinach. Zmuszony byłem wziąć wolne w pracy, by wybrać się osobiście do biura obsługi i umówić się bezpośrednio na miejscu. Od pani w informacji usłyszałem, że nie ma możliwości zarezerwowania jakiegokolwiek terminu, bo tu cytat: kalendarz powstaje z tygodniowym wyprzedzeniem, a pani takiego kalendarza nie posiada. Z uśmiechem zaproponowała mi, by wypróbować również z tygodniowym wyprzedzeniem umówić się przez stronę e-urząd. Wyjaśniłem pani, że robiłem to wielokrotnie, ale bezskutecznie. Wówczas usłyszałem, że powinienem się zalogować w systemie koniecznie w niedzielę tuż po godzinie 24:00, najlepiej właśnie tuż po północy, ale nie później niż o 2:00 nad ranem. Paranoja. Mimo, że musiałem wstać do pracy na godzinę 6:00, siedziałem w nocy przy komputerze. Po 30 minutach, około w 12:30 w nocy, prób udało mi się wreszcie umówić. Oczywiście dopiero na przyszły tydzień. Czy takie są standardy funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów? Dlaczego osobiście nie można się umówić na wizytę? Dlaczego mam zarywać noce, by móc zrealizować obowiązek, jakim jest rejestracja pojazdu? Co z osobami starszymi, które nie mają dostępu do internetu? Mają po nocach biegać do sąsiadów i prosić ich o pomoc? Tak napisał nasz słuchacz. Panie dyrektorze, zacznijmy może od tego, że mamy dwa systemy rezerwacji wizyty. Jedna to jest taka, że przychodzimy około 8-9 rano i pobieramy bilet na konkretny dzień. I wtedy mamy szansę na to, żeby ta wizyta i obsługa odbyła się w ciągu 4, 3, 5 godzin tego samego dnia, tak?
Tak, no dzisiaj mamy, rozmawiamy, jest poniedziałek, godzina 12:30 się zbliża, taki dzień chyba poniedziałkowy, najbardziej obciążony dzień tygodnia, no i cały czas, czyli od godziny 7:30, 8:00, gdzie tam jest 12:30, cały czas wydawane są bilety na bieżąco, no i tutaj pana bym zachęcał do korzystania z tego sposobu, choć oczywiście potwierdzam i to oczywiście musimy zmienić, ponieważ pokazuje tutaj nam w tym momencie komputer podpowiada, że czas oczekiwania tego ostatniego pobranego biletu do rejestracji samochodów to jest 2 godziny i 43 minuty.
A proszę powiedzieć, czy jest taka aplikacja, panie dyrektorze, dzięki której szczególnie to młodsze pokolenie, które jest takie bardzo obeznane z nowymi technologiami, może na przykład jak ma wizytę, właśnie pobrała numerek o 8 rano jakaś osoba i ma wizytę za 2,5-3 godziny, może ta aplikacja informować, za ile ma tę wizytę i na przykład jeżeli z pół godziny do tej wizyty, to może przyjechać do urzędu, a aplikacja w telefonie komórkowym poinformuje ją o tym, że ta wizyta jest za pół godziny.
Tak, no więc potwierdzam, panie redaktorze, mamy na stronie www.szczecin.pl taką zakładkę monitoring załatwiania spraw. No może ta nazwa trochę taka mało czytelna, ale w każdym razie pod tym linkiem można sprawdzić, jaki aktualnie numerek do jakiej grupy spraw jest wywoływany, więc można to na bieżąco śledzić i powiem nawet więcej, że spotkałem się z zarzutem takiego młodego interesu. Santa, kiedy proponowałem mu rezerwację terminu na godzinę, że nie idę z postępem czasu, bo teraz każdy telefon to już prawie komputer i można na bieżąco, niekoniecznie z komputera domowego, tylko właśnie z telefonu sprawdzać, więc po prostu no, taką mamy jakby no, wiedzę. Teraz akurat był duży problem z tym systemem CEPiK 2.0, ale to nam dało jakby dodatkową wiedzę, jeżeli chodzi o sposób przyjmowania interesantów, ponieważ w grudniu i styczniu, kiedy fatalnie ten system centralnej ewidencji w Warszawie działał, wyłączyliśmy w ogóle umówienia, bo po to umawiać się, żeby tylko się dowiedzieć, że nie można samochodu zarejestrować, uważaliśmy za sytuację bezsensowną.
Wróćmy, panie dyrektorze, do sprawy naszego słuchacza. Teraz kwestia właśnie tej rejestracji przez stronę e-urząd wizyty, rezerwacji tej wizyty. Czy prawdą jest, że urzędniczki mają, to już moje oczywiście domniemanie, mają taką przekazaną informację, żeby przekazywały z kolei klientom, że by się logować w systemie właśnie w niedzielę, tuż po godzinie 24, jak pisze słuchacz, najlepiej tuż po północy, ale nie później niż o 2 nad ranem, bo wtedy jest największa szansa, żeby się właśnie na taką wizytę z tygodniowym wyprzedzaniem zapisać. I tutaj słuchacz pisze, że to się nawet udało, że właśnie około w pół do pierwszej w nocy wreszcie udało mu się umówić w dzień, kiedy próbował sobie zarezerwować wizytę na przyszły tydzień, to się nie udawało.
To znaczy prawdopodobnie słuchacz chciał się mówić na poniedziałek, dlatego była mowa o niedzieli. Po prostu każdego dnia, no jak się zmienia data tam z jednego dnia na następny, czyli o 12 w nocy, system udostępnia kolejny, następny za tydzień, wolny dzień do rezerwacji terminów. Więc jeżeli ktoś by dzisiaj chciał się umówić na wtorek, powiedzmy 20 marca, czyli w przyszłym tygodniu, no to 20 marca stanie się dniem pustym, jeżeli chodzi o możliwość umówienia, czyli z wolnymi terminami. No o godzinie 24, no tu informatycy twierdzą, że to jest no po prostu, jak to mówią, jakieś takie taktowanie systemu, czy coś, system komputerowy, wyszukiwarki internetowe trzymają się konkretnych godzin, terminów. Tutaj tego nie można zmienić na inną godzinę. Natomiast no wrócę jeszcze do tego, co tutaj zacząłem wcześniej mówić, że interesanci z wielkim zadowoleniem przyjęli likwidację umówień w grudniu i styczniu. No było to dla nas jakimś zaskoczeniem, ale po prostu bardzo wiele osób umówionych nie przychodziło w terminach. No chcieliśmy tam zgodnie z wolą interesantów wydłużać te terminy nawet do 3 tygodni. Okazywało się, że większość osób umówionych nie przychodziła. Ci interesanci, którzy brali bilety na bieżąco, tych umówionych traktowali jako tych blokujących im szybkie załatwienie sprawy.
I dlatego teraz tydzień więc, maksymalnie, tak? Mamy na umówienie wizyty.
Teraz ustaliliśmy tydzień, zaczęliśmy od
takie wyprzedzenie.
Od lutego te umówienia, no oczywiście dostosujemy się i tutaj pana słuchacza czy ludzi w podobnej sytuacji zapraszamy, jesteśmy tym wydziałem, gdzie do żadnej osoby decyzyjnej czy kierownika na sali, czy na filii, czy tutaj do mnie nie trzeba się umawiać, po prostu zapukać i wejść, przedstawić swoją sprawę. No spotykamy się coraz częściej, no jak uruchomiliśmy te umówienia w lutym, no więc troszkę mniej wtedy zaczęliśmy o tą ilość umówień wydawać mniej biletów bieżących, no to były takie interwencje, po co znów te umówienia, przecież to wszystko działa, tak jak mówię, w tej chwili mamy, dochodzi pierwsza i są cały czas wolne bilety, choć oczywiście ten czas oczekiwania jest za długi, już prawie 3-godzinny i tutaj mamy zgodę na zwiększenie obsady stanowisk, bo stanowisk mamy jakby wystarczająco, tylko pracowników nie aż tylu, żeby wszystkie stanowiska pracowały, więc będziemy zatrudniać 3 dodatkowe osoby i zakładam, że w ciągu miesiąca sytuacja, ta długość oczekiwania się poprawi, a jeżeli będą sygnały, żeby zwiększać ilość umówień, to zwiększymy. Tu jeszcze dodam, panie redaktorze i państwo słuchający, no zmienia się ciągle tutaj sytuacja, że tak powiem, rynkowa, już nie tylko salony samochodowe, ale różne autohandle, giełdy oferują zarejestrowanie samochodów i w tej chwili no, zdecydowana mniejszość to są osoby prywatne, które przychodzą kupione tam od sąsiada, znajomego, zarejestrować samochód. Samochody kupowane na giełdach, w autohandlach, czy no i właściwie wyłącznie samochody również w salonach rejestrowane są przez firmy, które się tym zajmują, więc właśnie te umówienia i to, co tam pani w informacji mówiła o tej 12 w nocy, no to, żeby szybko zarezerwować termin, bo chodzi o to, że po prostu firmy pośredniczące w rejestracji samochodów natychmiast te wolne terminy zajmują.
Czyli generalnie
udostępniamy terminy, ale nie trafiają te wolne terminy do ludzi, tylko zajmują te terminy firmy pośredniczące w rejestracji samochodów.
Musimy
to
powiedzieć, panie dyrektorze, na zakończenie, że najlepiej jest przyjść rano i pobrać po prostu numerek, a jeżeli już próbujemy zarezerwować sobie wizytę w najbliższym tygodniu, czy za tydzień, może lepiej to jest powiedziane, to wtedy musimy się liczyć z tym, że rzeczywiście najlepiej ze względu na jakieś tam specyficzne cechy systemu komputerowego zrobić to po północy.
No i jednocześnie, jeżeli ktokolwiek ma jakieś problemy, jest tu już na miejscu, jak słuchasz, to naprawdę zapraszam czy do siebie, czy do kierownika na sali, czy do filii, natychmiast to wyjaśnimy, no bo tutaj w sumie taka informacja chyba nie najgorsza, że cały czas rozmawiamy i cały czas od 7:30 do tej pierwszej są cały czas na bieżąco wydawane bilety, no całym minusem jest ten blisko 3-godzinny czas oczekiwania,
panie
ale
dyrektorze,
to naprawdę poprawimy.
Mamy na pana Arkadiusza na naszej linii. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja mam takie pytanko, ponieważ ostatnim czasem, kiedy był poruszany ten sam właśnie temat z panem dyrektorem na linii, bodajże pod koniec ubiegłego roku, zapytałem się, czy coś urząd wymyśli na temat oddzielnego kanału rejestracji, żeby nie stać po prostu w kolejce, jeżeli chodzi o rejestrację czasową dla samochodów sprowadzonych, bo ponieważ żeby cokolwiek zrobić z tym samochodem sprowadzonym, chociażby przegląd i tak dalej, no trzeba mieć jakąkolwiek rejestrację, a wiadomo, te samochody są w 99% wyrejestrowane i pan dyrektor powiedział, no że pomyślimy. No i chciałem teraz po tych powiedzmy 3 miesiącach się zapytać, czy coś w tej kwestii
czy
się
pomyśleli.
Zostało. Tak, czy pomyśleli.
Dziękuję panie Arkadiuszu. Panie dyrektorze.
No czy czasowa, czy stała, bo przypominam, że zmieniły się nie tak dawno przepisy, które w myśl których uznajemy badania techniczne samochodów sprowadzonych z zagranicy, z krajów unijnych, więc no, zresztą nie tylko, no, jeżeli jest ważne badanie techniczne wpisane w dowodzie rejestracyjnym, więc niekoniecznie musi to być tablice tam czasowe na badanie techniczne, może być już od razu pełna rejestracja, więc to jest po prostu rejestracja samochodu sprowadzonego z zagranicy, które samochody to rejestrujemy na normalnych, ogólnych zasadach, więc tutaj pana słuchacza zapraszam, jeszcze raz powtórzę, dochodzi pierwsza, mamy cały czas wolne numerki i gdyby taki samochód miał być zarejestrowany, to go dzisiaj na pewno zarejestrujemy. No, natomiast będziemy tu działać w kierunku skrócenia tego czasu oczekiwania, żeby to nie były tam te 2-3 godziny teraz, jakby ktoś teraz pobrał bilet, no bo jak ktoś był tutaj o 8-9 rano, no to jego bilet był po godzinie, powiedzmy, wywoływany.
Warto też, panie dyrektorze, powiedzieć...
Także zapraszam do pobierania tych biletów bieżąco.
O tym, że oczywiście grypa też dotknęła pracowników Biura Obsługi Interesantów, ale jest też dobra informacja, mianowicie taka, że pojawi się w ciągu najbliższych miesięcy 3 nowych pracowników.
Tak jest. No i tutaj na pewno to przyspieszy. Jedna osoba przyjmuje tam 20, 30, nawet do 40 osób, także o tyle zwiększymy ilość obsługiwanych interesantów. Tu też dodam, mamy obsługę dla firm, oddzielne takie stanowiska, gdzie jeżeli jest firma transportowa i rejestruje kilkanaście, kilkadziesiąt samochodów, może się umówić i stopniowo te dokumenty nam dostarczać do załatwienia sprawy, co też jakby przyspiesza sprawę, bo to jest jakby jednolity tryb na jeden podmiot. No także mamy też i taką formę, więc jeżeli słuchają nas przedstawiciele jakichś firm, to w ogóle nie muszą korzystać z umówień czy takich internetowych, czy biletów bieżących, po prostu do nas tutaj przychodzą i ustalają jakieś tam realne terminy załatwienia spraw, więc można też i w ten sposób załatwić sprawy.
Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo. Proszę.
To jest czas reakcji. 12.41. Z nami jest kolejny gość, pan Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie inspektorze, 8 marca, czyli w czwartek, rozmawialiśmy z panem Jackiem Śniegowskim. To jest zastępca, dyrektor techniczny zespołu elektrowni Dolna Odra w Szczecinie. A rozmowa była wywołana mailem od pana Ryszarda z Pomorzan. Pan Ryszard napisał, że jest mieszkańcem ulicy Boryna i mieszka w bliskim sąsiedztwie elektrowni, w której w ciągu dnia wydobywa się z kominów biały dym niczym para wodna. Ale, pisze nasz słuchacz, kiedy nadejdzie zmrok i jest dosyć ciemno, z komina elektrowni wydobywa się już zupełnie co innego. Czarny, gęsty, duszący, smrodliwy, trujący dym, który jest nie do zniesienia. No i pan Ryszard opisuje, że aby wrócić do domu bezpiecznie dla płuc, musiał użyć swojej czapki jako filtra. No i my próbowaliśmy, panie inspektorze, zapytać pana dyrektora Jacka Śniegowskiego, jakie to substancje są emitowane z komina tej elektrociepłowni i tego się nie dowiedzieliśmy. Pan dyrektor zapewniał nas, że jest to pod stałym monitoringiem, kontrolą, ale o dziwo właśnie na to pytanie odpowiedzieć nie chciał. Czy może nam pan powiedzieć, co wydobywa się, jakie substancje przy spalaniu, domyślam się, głównie węgla właśnie, albo tylko węgla z tego komina elektrociepłowni Pomorzany?
Warunki korzystania ze środowiska dla zespołu elektrowni Dolna Odra, dla elektrowni Pomorzany, zostały określone w decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. No i w tej decyzji czytamy, że poszczególne emitory mogą emitować dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył. I to są podstawowe zanieczyszczenia, które objęte są nadzorem i monitoringiem. I tu należy też dodać, że w związku z wielkością instalacji ten monitoring prowadzony jest w sposób ciągły, czyli stale wykonywane są pomiary, które potem są przez nas podczas kontroli, a kontrole są prowadzone przynajmniej raz w roku, jest to kontrola instalacji, a 2 razy w roku przeglądamy dane właśnie te automonitoringowe.
I czy są jakieś przekroczenia? Czy wszystko jest w zgodzie z normami?
Znaczy, do tej pory podczas ostatnich kontroli nie stwierdzaliśmy przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych właśnie w decyzji marszałka województwa. Tutaj jest generowany specjalny raport, w którym określane są te, powiedzmy, stwierdzone parametry pracy instalacji. No tu mogę powiedzieć, że jeżeli emisja na przykład dopuszczalna jest określona na poziomie na przykład emitora 1, 1500, no to wartości, które są mierzone i rzeczywiste, które są stwierdzone, wynoszą około 783 mg na metr sześcienny umowny. Tutaj to są specjalne jednostki, które jak gdyby służą do oceny jakości pracy instalacji. No i tu większość tych parametrów, które obserwujemy, no jest właśnie w połowie tych wartości dopuszczalnych. To samo jest w przypadku pyłu i dwutlenku azotu.
Dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pyły, rozumiem, pyły takie jak 2,5, tak? PM, PM10, tak?
Znaczy, to jest pył ogółem. W tym pyle mieszczą się właśnie wszystkie pyły, które są emitowane. Zarówno te drobne, jak i te grubsze.
A czy w związku z mailem naszego słuchacza państwo mogą doraźnie właśnie przyjechać na taką kontrolę w godzinach wieczornych? Niezapowiedziana taka kontrola może być przeprowadzona?
Ten system podlega pewnego rodzaju sprawdzeniu, audytom, certyfikacji, więc dzień, w którym tutaj zgłoszone mieliśmy uciążliwości, no podczas kontroli może być objęty takim specjalnym nadzorem pod względem tego, jak pracowała w tym dniu instalacja.
Czy były jakieś niepokojące sygnały dotyczące tej instalacji?
Czy my nie otrzymaliśmy jakiegokolwiek sygnału, który by wskazywał, że w instalacji wystąpiły jakieś przekroczenia wartości dopuszczalnych albo wystąpił jakiś stan awaryjny?
Czy...
Ani nie mieliśmy innych zgłoszeń od mieszkańców, którzy by wskazywali na jakieś właśnie nieprawidłowości.
Z tego należy wysnuć wniosek, że zarówno w dzień, jak i w noc ta emisja jest na podobnym poziomie, czy po prostu ona się zmienia zależnie od tego, czy no, piece są, nie wiem, rozpalane na 100%, na 70%, na 50% i może być może w godzinach wieczornych, kiedy jest większy pobór właśnie ciepła, to po prostu stąd ten intensywniejszy zapach, intensywniejszy dym wydobywający się z kominów.
Znaczy tutaj te warunki pracy instalacji określone są w godzinach i instalacja może pracować określoną ilość godzin w roku i do tych ilości godzin odnosimy tą naszą ocenę oraz do tych warunków, które występują w danej chwili. I tak jak wspomniałem, ten monitoring tak zwany ciągły, stały na instalacji, to daje nam podstawę do tego, żeby w sposób taki bardzo rzetelny dokonywać oceny stężeń emitowanych substancji do powietrza.
Czy ten monitoring można wyłączyć i wyemitować coś tak na lewo, mówiąc kolokwialnie?
W mojej ocenie nie da się tego zrobić. No chyba, że wystąpi stan awaryjny. Taki stan awaryjny mieliśmy kilka lat temu, w momencie, kiedy uległ awarii komin. I się tutaj, powiedzmy, wtedy mieliśmy no, taki specjalny nadzór. W pobliżu elektrowni uruchomiliśmy naszą automatyczną stację pomiarową i wówczas właśnie badaliśmy to, w jaki sposób ten stan awaryjny może oddziaływać na najbliższe otoczenie i na mieszkańców.
No właśnie, kilka lat temu awarii uległ komin, czyli po prostu silny wiatr przewrócił ten komin. Teraz ten komin jest krótszy i tutaj jest pytanie, czy on może pozostawać taki krótszy po prostu, czyli że ta emisja tych różnych szkodliwych związków odbywa się na niższej wysokości?
Znaczy tutaj każdorazowo przy składaniu wniosku o wydanie decyzji wówczas są badane właśnie te warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i tutaj no, mamy, powiedzmy, dowody na to, że mimo tego, że te komin są krótsze, a mamy tu do czynienia z różnymi emitorami, z różnymi wysokościami, bo to wysokości tych emitorów sięgają 100 metrów lub też jeden kocioł jest o wysokości 22 metrów. Natomiast tu dla każdego emitora określone są te warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczeń i po zmianie parametrów komina te warunki dalej były takie, które zapewniają to, że nie dojdzie tutaj do takiego negatywnego oddziaływania na mieszkańców i przekroczeń tych wartości dopuszczalnych.
Czy słuchacze, którzy mieszkają w okolicach elektrociepłowni Pomorzane, zostali uspokojeni? Proszę bardzo, 510 37 32. Czekamy na opinię, a panu dziękuję za rozmowę. Andrzej Miluch, zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Aha, panie inspektorze, proszę jeszcze pozostać, bo jest z nami pan Paweł. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana inspektora. Panie inspektorze, można mówić już?
Tak, oczywiście.
Tak. Panie inspektorze, mam takie pytanie. Czy dałoby się sprawdzić, co jest spalane w elektrociepłowni? Ponieważ ja jestem tutaj mieszkańcem Pomorzan, często spaceruję koło elektrociepłowni. I właśnie jak kiedyś widziałem ten czarny dym wydobywający się z komina wieczorem, tak szarówka się robiła, to akurat wychodzili pracownicy tam jacyś z elektrociepłowni i ja się ich zapytałem, dlaczego taki czarny dym leci z komina. Oni powiedzieli, że różny węgiel dostałem, że dostałem węgiel na przykład rosyjski, z Ukrainy, zasiarczony mocno jest. Czy dałoby się sprawdzić, jakąś kontrolę zrobić, co elektrociepłownia spala w danym momencie, w danym czasie.
Dziękuję panie Pawle, ale tutaj jest też zasadne pytanie, co może spalać, bo na razie taki węgiel właśnie z Ukrainy czy z Rosji zasiarczony jak najbardziej możemy spalać. Mają się zmienić tutaj przepisy, ale proszę bardzo, pan Andrzej Miluch. Czy możecie skontrolować to, czym jest spalane?
Podczas kontroli i nadzoru, który sprawujemy, no tutaj w sprawozdaniach, które mam przed sobą, widzę, że są spalane tam dwa rodzaje paliw, węgiel kamienny i olej opałowy. I w ramach informacji, które my analizujemy, mamy tutaj zarówno informacje na temat zużycia, wartości opałowej, zawartości piołu w tym węglu i oleju opałowym, jak też również zawartości siarki. Także te parametry przez nas są podczas kontroli oceniane.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Andrzej Miluch, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
To jest czas reakcji, a przy telefonie jest kolejny gość, pani Beata Maniost, Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Czy inspektorzy ciężko pracowali w ten pierwszy dzień wolny dla pracowników wielkopowierzchniowych sklepów, czy też tutaj bardziej pracowali inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy?
Z tego co wiem, z doniesień prasowych wiem, że były dyżury w Inspekcji Pracy, bo te kompetencje podlegają działalności Inspekcji Pracy. Inspekcja Handlowa nie miała w tym zakresie żadnych dyżurów.
I jest z nami pani Angelika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy. Halo.
Halo, tak, słucham.
To my pani słuchamy.
Tak, dobrze. Chciałam też powiedzieć, że ja się spotkałam z taką opłatą w starym roku jeszcze, ale w aptece w Policach, gdzie pełniła dyżur nocny. Tylko jest jedna apteka taka w Policach i o 2.15 byłam zmuszona jechać po dziecku po lek przeciwbólowy gorączkowy. Ku mojemu zdziwieniu po jakimś czasie zobaczyłam na paragonie opłata za dyżur 3,20.
O, dziękuję bardzo pani Angeliko za ten sygnał. Jedyna nocna apteka w Policach. Posłuchajmy właśnie o co chodzi, dlaczego zaprosiliśmy panią Beatę Manios do rozmowy.
Witam, Dawid, Police. Wczoraj pierwsza niedziela bez handlu. Małe sklepy pootwierane, sklep monopolowy w Policach. Kupowałem papierosy i do papierosów została mi doliczona usługa świąteczna w cenie 1 zł, opodatkowana 23% VAT-em. Sprzedawczyni nawet nie potrafiła mi wyjaśnić, dlaczego taką usługę dolicza. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie wiem, czy pracownik był za kasą, czy właściciel sklepu, ale mnie to zastanawia. Proszę o wyjaśnienie.
Ja wczoraj korzystałem z placówki handlowej, tam żadnej opłaty świątecznej nie miałem. Jak to jest? Czy handlowcy mogą sobie doliczać właśnie jakieś takie opłaty, jak w aptece, o czym mówiła pani Angelika, czy też jak słuchacz mówił o takiej opłacie świątecznej w sklepie? Beata Manios, Inspekcja Handlowa.
Wydaje się, że nowa sytuacja, czyli wolne od handlu niedzielę, powoduje nowe pomysły wśród przedsiębiorców, ale być może są to jakieś sporadyczne sytuacje, bo chociażby pana doświadczenie pokazuje, że takich opłat nie ma. No cóż, wydaje mi się, że skoro opłata jest ta świąteczna, jest pozycją na paragonie, został pobrany od tego VAT, czyli VAT odprowadzony został od przychodu, to wydawałoby się, że wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. Zastanawiam się tylko, jak spoglądają, jak patrzą na to konsumenci, bo przecież myślę, że najważniejsi w tym wszystkim są konsumenci i tak naprawdę myślę, że w dłuższej perspektywie czasu zweryfikuje to właśnie rynek i konsumenci i być może przedsiębiorca, który na taki pomysł wpadł i taką opłatę zastosował w swojej placówce, być może z tego zrezygnuje, bo myślę, że ta działalność no, jest mało prokonsumencka, tak bym powiedziała. I być może z czasem po prostu to się zmieni.
Czyli na pierwszy rzut oka możemy mówić o tym, że jeżeli chodzi o zaspokojenie potrzeb fiskusa, to wszystko jest okej, bo tutaj nasz słuchacz otrzymał paragon, prawda? Zapłacił złotówkę dodatkowej opłaty za to, że właśnie w święto sklep pracuje i poszedł tutaj podatek VAT również i został zapłacony. No pani Angelika podała przykład właśnie sprzed wprowadzenia tych handlowych niedziel, apteka i tutaj ta opłata wynosiła ponad 3 zł. To już więcej. Ale na rzut oka inspektorów inspekcji handlowej widać, że to jest kwestia no, po prostu decyzji klienta, czy pójdzie do sklepu, czy nie. Natomiast państwo nie dopatrują się tutaj złamania prawa.
No na tej podstawie, którą teraz słyszę, no to myślę, że tutaj nie ma podstaw do tego. Trzeba by ewentualnie może to sprawdzić. Jedno, co mi przychodzi również do głowy, to być może powinna się pojawić taka informacja dla konsumenta w sklepie, że w dniu dzisiejszym na przykład, czyli jeżeli jest to wolna od handlu niedziela, w dniu dzisiejszym jest na przykład na paragonie pobierana dodatkowa opłata za usługę, która świadczona jest konsumentowi, czyli dodatkowo ta opłata świąteczna. Byłaby to informacja, która pozwoliłaby konsumentowi przed zakupem jeszcze na przykład zrezygnować z usług tej placówki.
Dziękuję za te wyjaśnienia. To był czas reakcji. Do usłyszenia.